Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale bowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Bracia i siostry, w tych dzisiejszych czytaniach mamy tak bardzo kontrastowo zarysowane to zderzenie między Bożym miłosierdziem, między tą interwencją z góry, jaka dokonała się na nas, a naszą nieprawością, a nawet taką przekorną nieprawością, niechęcią do tego, żeby zobaczyć, jak Bóg nas kocha, żeby się nawrócić do Niego. I tak w pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tym, że naród wybrany, mimo tak licznych interwencji prorockich, nie przyjął łaski. Został zesłany do niewoli babilońskiej, która już była drugą niewolą w historii narodu wybranego. I jak słyszeliśmy, musiał się tam wypłacić za wszystkie szabaty, które opuścił. Mówiąc tak symbolicznie, chodzi o to, żeby ta dusza tego narodu się nawróciła do Boga. I w drugim czytaniu słyszeliśmy o tym, że Bóg każdego zbawia ze swojej łaski, nie dlatego, że ktoś jest lepszy czy gorszy. Że Bóg daje swoją miłość każdemu, tylko nie każdy z tej miłości korzysta. I wreszcie ta Ewangelia, w której mamy sąd światła i ciemności. To jest takie preludium na pewno do Wielkiego Tygodnia, na który czekamy. Sąd. Sąd niezbyt miło się kojarzy człowiekowi i dobrze, bo nie jest to miły sąd. Sąd światła i ciemności. Jezus mówi o tym, że są tacy ludzie, którzy zbliżają się do światła, aby wyszło na jaw to wszystko, co w nich jest, i mają zaufanie do Boga, że Bóg nie zniszczy ich z tego powodu odsłonięcia ich wnętrza, i że są tacy ludzie, którzy przyjmują zupełnie inną, odwrotną postawę. Jeszcze bardziej ukrywają się ze swoimi ciemnymi uczynkami, wchodzą w jeszcze większy mrok. I to jest taki sąd pierwszy, który dokonuje się tutaj na ziemi. Bo są jeszcze inne sądy. Jest wiele takich filtrów sprawiedliwości Bożej, przez które ludzka dusza musi być przepuszczona. Ale żeby zrozumieć te słowa Jezusa, posłuszmy się pewnym obrazem, metaforą dotyczącą naszego życia. Wyobraź sobie, że idziesz na jakieś bardzo zaszczytne przyjęcie i jest noc, jest ciemno. Jest bardzo ciemno, ulica, którą kroczysz, jest nieoświetlona albo słabo oświetlona. Bardzo łatwo jest zawadzić się o coś, upaść. Godzinę wcześniej padał deszcz, może nawet deszcz ze śniegiem, tak jak to teraz bywa, i czujesz, że pod stopami te kałuże chlapią, tryskają. Nawet nie bardzo je widać. W pewnym momencie zawadziłeś się jakiś przedmiot, upadłeś, podparłeś się rękoma, dłońmi, ale kolana też dotknęły ziemi. Potem jeszcze raz, bo byłeś zachwiany, i równowaga nie pozwoliła Ci wrócić do normy. I tak może ta droga wygląda trochę nieprzebojowo. Wreszcie stajesz po jakimś czasie przed drzwiami, pukasz. Starałeś się być może cały czas iść bez upadku, ale nie wyszło. Nie widzisz, jak bardzo jesteś brudny, bo stoisz w ciemnościach nocy, pukasz do drzwi, drzwi się otwierają. Wchodzisz do przedpokoju mieszkania, do którego zostałeś zaproszony na przyjęcie. Gospodarz otwiera ci drzwi i chce się z tobą przywitać, ale nagle stanął jak wryty, bo patrzy na ciebie i widzi liczne brudne, ociekające wodą plamy. Twoje buty są okropnie zabłocone, na nogach olbrzymie jakieś tłuste plamy, również ręce wyglądają tak, jakbyś trzymał je w błocie, chociaż tylko podpierałeś się przy upadku. I przyglądasz się zdziwieniu gospodarza, w końcu zwracasz uwagę na swoje ubranie, na swoje ciało, podchodzisz do lustra w tym przedpokoju i odczuwasz ogromny wstyd. Jak tu wejść teraz dalej na tą ucztę? Przyszedłeś na przyjęcie, gdzie wszyscy zaproszeni będą pięknie i czysto ubrani, a ty jesteś tak brudny, że aż wstyd. Rozświetlony przedpokój pozwolił ci wszystko dokładnie zobaczyć. Światło ci pomogło. Co masz ochotę wtedy uczynić? Pierwsza reakcja człowieka w takim momencie to jest uciec, po prostu wycofać się. Wycofać się i uciec z przyjęcia, zanurzyć się znowu w ciemność. Wrócić w to miejsce, z którego człowiek wyszedł. Ale gospodarz o dziwo zaprasza cię do innego pokoju, tam wskazuje ci łazienkę, jest prysznic, daje ci nowe ubranie. I tak obmyłeś się i przebrałeś się zupełnie inne szaty. Przed samym wejściem, kiedy już stanąłeś przed drzwiami, gdzie wszyscy się bawią, słyszysz odgłosy, muzyki, rozmów, śmiechu, przyglądasz się swojemu nowemu ubraniu, podarowanemu ci przez Pana, i zauważasz drobny szczegół, że jest ono naznaczone małym krzyżykiem. Taki charakterystyczny znak, że należy ono do gospodarza, do Pana domu. Krzyżyk wyszyty złotymi nićmi. Patrzysz na niego z zapytaniem, a on wyjaśnia ci, że wszystkie jego ubrania są naznaczone owym znakiem. Wchodzisz więc pewnym krokiem, czysty, zadbany, ubrany, w nowych, czystych szatach, na salę oświetloną mnóstwem świateł. Jest muzyka, ludzie się śmieją, oczywiście zajadają, popijają, rozmawiają, tańczą. Panuje wspaniała atmosfera. Masz jednak małą obawę. Boisz się, że niektórzy zobaczą, że jesteś w ubraniu Pana domu. Więc dyskretnym gestem ręki zakrywasz ten krzyżyk. Nie chcesz, żeby ktokolwiek zobaczył, że to nie jest Twoje ubranie. Zakrywasz go ręką. Obawiasz się, że ludzie go zobaczą i pomyślą, że jesteś bardzo biedny, skoro nie stać cię na własne szaty. Kiedy jednak minęło kilka chwil i trochę ochłonąłeś, ze zdziwieniem zobaczyłeś, że wszyscy zaproszeni goście są w szatach z owym złocistym oznakowaniem. Każdy miał na swoich drogich, pięknych szatach ów krzyżyk. Wtedy czujesz prawdziwą ulgę. Wielu jednak wycofałoby się i uciekło z tego przedpokoju. I wielu tak czyni. Tak właśnie jest, bracia i siostry, z nami. Świat jest pogrążony w ciemnościach i nawet nie wiemy, jak bardzo jesteśmy zabrudzeni. Człowiek nie zna swojego stanu. Wielu ludzi, przychodząc do świątyni, możecie to zaobserwować nieraz, instynktownie chowa się za filary, albo gdzieś staje w ciemnym miejscu, odczuwając niepokój. Niektórzy tylko wchodzą i szybko wychodzą, jakby poparzeni, bo nie mogą wytrzymać tajemniczego lęku, który nagle ogarnia ich serce. Ten lęk, właściwie gatunek wstydu, nieuświadomionego, zepchniętego w ciemności sumienia, wstydu i obawy przed Bogiem, przed sądem światła. Ten moment jest właśnie sądem światła. Są jednak i tacy, którzy zbliżają się do światła. Chcą wyjaśnić swoje czyny, wyjaśnić swoje życie. Świadomie używam tego słowa wyjaśnić, użyć światła. swoje mroczne uczucia, swoje ciemne sprawki, swoje zaciemniające kłamstwa, no i oczywiście również niezrozumiałe wydarzenia, które się w ich życiu dokonują, jakby ślepym przypadkiem, ale przecież wiemy, że ślepych przypadków w życiu nie ma. Chyba że ktoś jest ślepym przypadkiem na tym świecie, to może mu się ślepe przypadki zdarzają. I wtedy, jeśli ktoś ma taką wolę dokonania sądu światła, można go zobaczyć przy konfesjonale. Co prawda ciemny mebel, ale dużo światła może człowiekowi dać. Jest to przebieralnia i jednocześnie prysznic. Często się tak uśmiecham, kiedy widzę tą stułę wiszącą przy konfesjonale, bo przypomina mi ręcznik przy prysznicu. Święty Paweł bardzo często korzysta z takiego obrazu, mówiąc chociażby w liście do Koryntian: czy wy nie wiecie, że niesprawiedliwi, w sensie hebrajskim, takim żydowskim, człowiek niesprawiedliwy to nie ten, który niesprawiedliwy jest ekonomicznie czy jakoś tam inaczej, tylko jest niegodziwy, właściwie nieświęty, żyjący wbrew Bogu, to jest niesprawiedliwy. Czy wy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Czyli jest taka możliwość. Nie łudźcie się, mówi Paweł. Jakby obuchem człowiek słucha to słowo, nie? Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi, mówi Paweł, byli niektórzy z was. Lecz zostaliście, i tu ważne słowo, obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. W to imię, nie? Byliśmy usprawiedliwieni i w tym imieniu byliśmy obmyci. On mówi też nie tylko o obmyciu, ale mówi też o przebraniu. Nawiązując do tej metafory, którą wcześniej usłyszeliśmy. W liście do Kolosan słyszymy takie słowa: zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach. Rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. Czyli jest jakiś gniew Boży i on nadchodzi na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście. Zobaczcie, mówi, i wy też tak niegdyś postępowaliście. Więc tutaj nie ma ideałów na tym świecie. Kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko, i gniew, i zapalczywość, i złość, i znieważanie, i haniebną mowę od ust waszych, nie okłamujcie się nawzajem, boście, i tu ważne słowo, zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli, tak jak zupełnie ubranie, nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu tego, który go stworzył. Duch Boży przez Pawła zachęca każdego z nas do tego, byśmy obmyli się, ale też przyoblekli w świetle. I to jest właśnie sąd pierwszy. Pierwszy sąd dokonujemy sami. Bóg nam daje wolną rękę. Chcesz, możesz się osądzić, a ja cię usprawiedliwię. Mamy czas osądzić swój stan, swój wygląd duszy, swoje plamy, swój brud. Mamy też liczne możliwości, żeby przebrać się w nowe szaty i obmyć swoją duszę, tak jak ciało się obmywa, bo dusza też potrzebuje higieny. Bez światła nie wie człowiek, czy jego wygląd duszy jest dostatecznie dobry. Światłem są słowa Jezusa i odważny wgląd w sumienie. Czy są ludzie, którzy nie potrzebują tego obmycia i przeodziania? Pomyślmy, bracia i siostry. Czy jest na świecie jakiś człowiek, który jest rezerwatem niepokalaności oprócz Matki Najświętszej? Czy kogoś ominęły wszystkie grzechy jakimś cudem, rykoszetem i on został się sam bez grzechów? Nie ma. Nie ma takich. Wszyscy są tacy sami, lecz tylko niektórzy mają odwagę się o tym przekonać, bo zbliżają się do światła i wtedy widzą straszne rzeczy. Święta Teresa z Awila, święta kobieta, mistyczka, jak je pisała, twierdzę, jedno z poważniejszych swoich dzieł, to ona mówi, że kiedy człowiek wchodzi do własnej duszy, to najpierw widzi potwory. Święta to najpierw sobie widziała, bestie widziała najpierw sobie. My często widzimy w sobie aniołów, ale ona była świętą i widziała w sobie najpierw bestię. Biblia mówi w liście do Rzymian, wszyscy zboczyli. Wszyscy zboczyli z drogi. Zarazem się zepsuli. Nie ma takiego, co dobrze czyni. Zgoła ani jednego. Wszyscy bowiem zgrzeszyli. Pozbawieni są chwały Bożej. A dostępują usprawiedliwienia darmo. Z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Każdy grzech ciężki czyni nas nie tylko zepsutymi, ale i umarłymi. Dlatego napisano, i wy byliście umarłymi, ale Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, nas umarłych razem z Chrystusem przywrócił do życia łaską. Jesteśmy bowiem zbawieni. Po tych słowach z Pisma Świętego nikt z nas nie może uważać bracia i siostry za lepszego lub bardziej zasługującego na niebo. Nikt z nas nie może zasypiać na drożdżach, mówiąc sobie, nie muszę się już o to starać. Różnica tkwi w tym, że dzielimy się na tych, którzy nie boją się poznawać prawdy o sobie i na tych, którzy nie chcą poznawać prawdy. I swoje ciemne uczynki nazywają dobrem, albo w ogóle nie chcą mieć kontaktu ze sobą i żyją w jakimś galopie ucieczki przed sobą. Są emigrantami z własnego istnienia. Człowiek tak boi się odkrycia prawdy, że woli nazwać swoje winy cnotami, niż zaryzykować ten wstrząs prawdy, odkrycie swojej niegodziwości i zgodzić się w pokorze na oczyszczenie i przeobleczenie w szaty łaski Chrystusa. Jezus z miłości do nas przyjął cały brud upadków na drodze krzyżowej. Oto w piątek patrzymy na naszego Boga, który pada raz po raz w te kałuże błota i On kolekcjonuje ten brud, który myśmy nagromadzili, naprodukowali przez całe swoje życie. I z Niego zdarto również szaty, żebyśmy my mogli przeoblec się oczywiście. Co za niesamowite miłosierdzie Boga, nie? Że On po to, żeby nas obmyć, przyjął brud. Żeby nas okryć, przyjął obnażenie. Kiedy człowiek tak przez chwilę o tym pomyśli, nie jest w stanie nie podziwiać Syna Bożego. Albo nie poczuć chociaż jednej kropli wdzięczności w swoim oku. To jest niemożliwe. Można jednak tej łaski nie przyjąć. Jest taka ewentualność, o czym ostrzega nas często Biblia. W pierwszym liście Jana czytamy, nie miłujcie tego świata i tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. I mówi Jan z taką wielką troskliwością do swoich adresatów. Dzieci. Tak mówi do nich. Jest już ostatnia godzina. A ten tekst został napisany 1900 lat temu. A on mówi, jest już ostatnia godzina. To my już jesteśmy 11:05, bracia i siostry. I tak jak słyszeliście, antychryst nadchodzi. Bo to teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Stąd poznajemy, że jest już ostatnia godzina. Żydzi wierzyli, że znakiem przyjścia Mesjasza w paruzji, tego drugiego przyjścia, końca świata naprawdę, będzie taki zwiastun, że pojawi się wielu antychrystów, żeby wzmoże się nieprawość. Tak jak przed zagładą Sodomy było już nie do wytrzymania, nie było do wytrzymania mieszkanie w tym mieście. Wyszli oni z nas, mówi Jan, czyli to byli chrześcijanie, lecz nie byli z nas, bo nie mieli tego ducha. Bo gdy byli naszego ducha, pozostaliby z nami, a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. Jan mówi tajemniczo o pewnym sądzie, że ci, którzy należą do antychrysta i ci, którzy są antychrystami, oni byli wśród nas, ale nie mieli tego ducha. Czyli pozornie, to nominalnie, legitymacyjnie byli chrześcijanami. Może i są, ale są antychrystami. Na czym polega ta niebezpieczna zasadzka mroku? Są oznaki w człowieku, że w człowieku działa duch antychrysta. Ojcowie Kościoła, święci wyróżnili ich wiele, ale przynajmniej 6 powinniśmy znać. Pierwsze to jest utrata umiłowania prawdy. oddalanie się od światła. To jest to, co czasem obserwujemy u innych, może i u siebie obserwowaliśmy, tak sądzę, kiedy człowieka wypycha ze świątyni, nudzi się tutaj. Jakaś tajemnicza siła go wypiera stąd. Kiedy nie może usiedzieć w kościele, kiedy nudzi się przy lekturze duchowej, ze wstrętem odwraca się na widok Biblii, kiedy ma niechęć do komunii świętej, odpycha go na spowiedź, nie? Ma niechęć do światła, niechęć do prawdy. To są zauważalne znaki. Drugi znak to jest porzucenie wspólnoty Kościoła. Przypomnijcie sobie Judasza, ostatnia wieczerza, on pędem wyskoczył z tej ostatniej wieczerzy, z tej Eucharystii i zerwał ze wspólnotą. Porzucenie jedności ze wspólnotą Kościoła. Już nie chodzisz na mszę, już się nie modlisz, a może się trochę modlisz, ale już cię Kościół nie interesuje, oddalasz się. Nie masz nic wspólnego z tym papieżem, z tymi księżmi, potworami i tak dalej. Wreszcie trzeci znak, kiedy słysząc o czyimś grzechu, czy w ogóle o grzechu, kiedy słyszysz o tym, co jest złe, co jest nieprawe, niesprawiedliwością, człowiek patrzy wtedy na inne osoby, nie widzi siebie. Jakieś zło? Aha, to ktoś inny. To jest to, co mówi Jezus o błudniku. Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzyj, żeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Tu jest to oskarżanie innych. To też jest sygnał takiego ducha antychrysta, że jakiekolwiek zło, nigdy ja, zawsze ktoś inny. I tu można rzeczywiście nawet siedzieć w świątyni wtedy. Już diabeł na to wtedy pozwala. Już ci nie zabrania nawet wtedy i chodzić do spowiedzi, do sakramentów, bo cię macha na haku takim, że ty nie osądzasz siebie. To mu wystarczy, żeby cię zaciągnąć na tym haku na samo siódme piekło. Innym znakiem jest defensio peccatorum, obrona grzechów. Obrona swoich grzechów. Najpierw było osądzanie innych. Ja bronię swoich grzechów. Nawet w sercu człowiek czuje wtedy gniew, gdy światło prawdy demaskuje twoje skalanie. Gdy się broni, usprawiedliwia się, nie, ja dobrze zrobiłem. Jest w tym i arogancja, czyli przypisywanie sobie cnót, kiedy nawet jakąś nieprawość, jakąś podłość człowiek nazywa szlachetnością czy uczciwością. Taki jest, skręcony jak wąż w kłębek. I wreszcie piątym znakiem to jest miłość rozkoszy, a nie rozkosz miłowania Boga. Kiedy człowiek przyjemność uznaje za Boga, a nie w Bogu ma przyjemność. O tym mówi święty Paweł w liście do Tymoteusza, że pod koniec świata ludzie będą bardziej miłowali rozkosz niż Boga. Że będą się uganiać za rozkoszą tak, jak kiedyś uganiali się za Bogiem. I wreszcie szósty znak to jest rebelio. Zbuntowane oskarżenie Boga o życie. To jest taki sygnał antychrysta, kiedy człowiek oskarża Boga o swoją historię, o swoje nieszczęście, o swój wygląd, o to, że mu coś nie wyszło, że mu się coś nie udało. Kto jest winny? Pan Bóg. To są znaki antychrysta. Odczuwanie nienawiści nawet do Boga, złości do Niego. My też musimy dzisiaj wieczorem, bracia i siostry, kiedy zgasło światło dnia, zastanowić się, czy czasem nie tkwimy w ciemnościach. Mimo tego, że biologicznie siedzimy i geograficznie w tym miejscu. Ale co jest w naszej duszy? Czy czasem nie tkwimy w ciemnościach, w nocy zakłamania siebie samych? Jezus mówi bowiem, zbliżajcie się do światła, zbliżajcie się do prawdy, myślcie, używajcie mózgów, używajcie serca. Jedno jest światło i jedna jest prawda. Im bardziej poznajesz naukę Jezusa, im więcej czasu na to przeznaczasz, tym lepiej widzisz Boga. I lepiej siebie widzisz wtedy. I wierzysz Mu, że jesteś człowiekiem pełnym ciemnych plam, ubłoconym grzechami, o których nawet nie mamy pojęcia. Ile razy widziałem to u siebie i u innych, to zdziwienie człowieka, kiedy mówił, Boże, nie wiedziałem, że taki grzech mam w sobie, nie? A przecież grzech to jak toksyczny materiał człowieka zatruwa od środka i nie wiemy czasem dlaczego cierpimy, a on tutaj jest w nas jak rak. Wtedy wiara twoja polega na tym, że wierzysz bardziej Jemu niż sobie i łatwo poddajesz się obmyciu i przebraniu w łaskę, bo nie ma w nas nic dobrego, a wszystko co może nas sprowadzić do Ojca Świateł to upodobnienie do Jezusa, przyodzianie się w Jego łaskawość i usprawiedliwienie. Święty Paweł w liście do Kolosan mówi, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie. Nie ma tu już Greka ani Żyda, ani Scyty. I nie ma różnicy, wszyscy musimy się w to przyoblec. Wszyscy zapewne zgadzacie się z tym, bracia i siostry, że Potrzebujemy ciągłego wchodzenia w światło słów Jezusa, ale czymś innym jest zgoda intelektualna, że pukiwamy głową, tak, tak, to byłoby dobre, zbliżyć się do prawdy, zobaczyć, jakim się jest naprawdę. A czymś innym jest zgoda moralna, kiedy człowiek dokonuje takiego czynu i poddaje się pod ten sąd. Coś czyni w tym kierunku. Możemy wszyscy intelektualnie zgadzać się z tym, że istnieje potrzeba odsłaniania swoich ciemnych uczynków, myśli, uczuć przed Bogiem, ale nigdy tego nie czynić, albo ciągle być powierzchownym wobec Boga, albo ciągle to odkładać, szczególnie w spowiedzi. To, że nie jestem buddystą, to, że nie jestem mahometaninem i że urodziłem się jako katolik, to nie znaczy, że jestem chrześcijaninem. Można być katolikiem niechrześcijańskim, nie? Czyli nominalnie należeć do kościoła katolickiego, ale nie mieć nic ducha Chrystusa. Wielu ludzi po prostu zgodziła się na to, że rodzice ich ochrzcili i dalej już nie postępują. A przecież musimy osobiście zaryzykować wejście na drogę prawdy i światła. Czyli zaryzykować osąd naszych uczynków w świetle Biblii i Trybunału, chociażby w spowiedzi. Czymś innym jest wiara w to, że Jezus umarł na krzyżu i odsłonił przed ludźmi zbawienie i mówi, chcecie, to bierzcie, nie, ja was zbawiłem. Dostęp jest dla każdego. A czym innym jest to, że my z tego dostępu korzystamy i bierzemy te owoce miłosierdzia dla siebie. Bo można tylko patrzeć na te owoce miłosierdzia i podziwiać i nie wziąć ich. To, że Jezus nas zbawił, to nie znaczy, że już nic nie musimy czynić, prawda? On nas zbawił. On tylko mógł to zrobić. Nikt nie może zbawić siebie. Ale On to zbawienie rozłożył przed nami jak kupę pieniędzy. I teraz ty możesz patrzeć na te pieniądze, ale to wtedy nie sprawi, że ty się wzbogacisz. Chyba, że weźmiesz garściami, to wtedy jest to twoje. W Biblii raz po raz natrafiamy na takie sformułowania, które nam sugerują, że Bóg jest czyimś osobistym Bogiem albo że jest po prostu Bogiem. A to jest różnica. Na przykład jest napisane w psalmie, Pan jest moim pasterzem albo Pan jest moją światłością. I ten zaimek dzierżawczy tutaj jest bardzo istotny, chociaż wydaje się nieważny. Nie jest napisane, Pan jest pasterzem, tylko Pan jest moim pasterzem. Nie jest napisane, Pan jest światłością, tylko Pan jest moją światłością. I dziś wieczorem ja pytam siebie i Ciebie, czy jest Pan Twoją światłością, czy tylko dla Ciebie jest światłością. Jest więc tak, że dla wielu chrześcijan Jezus jest tylko Zbawicielem, a dla innych jest ich Zbawicielem, do których się zaliczamy. Bo rozstrzyga właśnie to, czy poddajesz się pod osąd światła i ciemności. Taki sąd dotyka nas już na ziemi w tym samym momencie, kiedy atakuje nas ciemność. To jest tajemnica, że w chwili największego cierpienia jest też moment największego usprawiedliwienia. Doświadczenie takiego wielkiego ścięcia, podcięcia nam nóg losowo w życiu każdy chyba już tutaj z was miał. Bo ja tak. I to doświadczenie dopiero odkrywa prawdę o naszym sercu. Wtedy dopiero, kiedy cierpimy, cała prawda z nas wyłazi, tak jak z pękniętego owocu wychodzi miąższ. Ogrodnik, kiedy idzie do ogrodu i zbiera owoce, stawia je przed sobą, to zgniłe owoce, to on w ogóle nie dotyka tego, nie. Ale te, które na zewnątrz wydają się być zdrowe, to nie przekraja nożem. Patrzy do wnętrza. Jak jest robaczywe, wyrzuca. Ale jak jest zdrowe, to na przekroju je. Zranił ten owoc. I tak Bóg czyni z nami w tym życiu, że On odsłania nasze wnętrze, ale to doświadczenie jest takim krojeniem, ścięciem, jakby sierpem nam ktoś serce kroił. Wiele razy na pewno miałeś lub miałaś to w swoim życiu. To jest to odsłonięcie wnętrza. To jest ten sąd światła i ciemności. Wtedy dopiero z nas wszystko wychodzi na jaw. A tak to możemy sobie mówić, czy deklarować to, czy tamto. No nie wiadomo, czy to jest prawda. Różne rzeczy gadamy. Cały człowiek jest kłamcą. My sami nie wiemy, co w naszym wnętrzu się ukrywa i dopiero cierpienie, opuszczenie, zdrada, pokusa, choroba, samotność, ból, krzywda, śmierć osoby bliskiej. Wszystko to, jak anioł, odsłania nam nasze wnętrze, jak sierp. Kohelet mówi w 9 rozdziale tak. Nikt z żyjących nie wie, czy jest godny miłości, czy nienawiści Boga. Nikt. A ty wiesz? Czy pójdziesz do nieba, czy do piekła? A czy ja wiem? Hiob mu wtóruje, też w 9 rozdziale. Czy jestem niewinny, to znaczy bez grzechu, tego umysł mój nie wie. Również Paweł w 1 liście do Koryntian 4:4 potwierdza nam tę prawdę. Sumienie, mówi, wprawdzie mi niczego nie wyrzuca, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, mówi. Dlatego ten świat, na ten świat, bracia i siostry, spadają nieszczęścia. Spadają sierpy, krzywdy, bo nie tylko my sami nie wiemy, jakimi naprawdę jesteśmy. Inni też nie wiedzą i Bóg też musi się przekonać. Co to za gagatek w nas się ukrywa? Spada uderzenie ciemności, aby okazało się, kto z nas jest naprawdę miłującym światło. Przypomnij sobie ostatnie nieszczęście. Z ubiegłego tygodnia, z ubiegłego miesiąca, może sprzed roku, sprzed 10 lat. Ostatnią krzywdę. Ten sierp losu. Przypomnij sobie, jak na nią zareagowałeś. Bo jeśli oddałeś oko za ok, cios za cios, nieprzebaczenie za nieprzebaczenie, to Pan będzie miłosierny. Jeśli powtórzy jeszcze raz tą sytuację, żeby ci dać szansę upodobnienia się do Niego, zachowania się tak jak On, kiedy wisiał na krzyżu i powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A tak to w czym możemy okazać się sprawiedliwi? W jeszcze jednej litanii do wszystkich świętych, czy w jeszcze jednej mszy świętej, czy w jeszcze jednej spowiedzi, czy jeszcze w jednej modlitwie, czy w tym, że jesteśmy mili dla innych? Nie wiemy. Dopiero kiedy rzeczywistość pokaże nam, że zachowaliśmy się tak jak Jezus, że Bóg nam dał szansę upodobnienia się do Niego, wtedy prawda wyszła na jaw. Światło wyszło z nas, a wydaliśmy się być mrokiem. Posłuchajcie, co mówi Apokalipsa tajemniczo o sądzie, o tym sądzie na ziemi. Mówi tak Jan: potem ujrzałem oto biały obłok, siedzący na obłoku podobny do Syna Człowieczego. Chodzi o Chrystusa. Miał złoty wieniec na głowie, zwycięzca, a w ręku ostry sierp. Po co mu ten sierp? Wyszedł inny anioł ze świątyni, to wszystko dzieje się w niebie, i wołał donośnym głosem do siedzącego na obłoku, czyli do Chrystusa: zapuść twój sierp, żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi. Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię. Jak myślicie, w kogo on trafi najpierw? W złych, niedobrych, tych zgniłych? W tych, którzy w ogóle nic nie chcą mieć z Bogiem wspólnego? W tych, którzy już zgnili w swoich grzechach? Nie, ten sierp dotknie nas. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. Jeszcze inny anioł, jeszcze jeden sierp. Drugi sierp. Wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem. Ciekawe, co to za anioł, który ma władzę nad ogniem. I donośnie zawołał do mającego ostry sierp: zapość twój sierp ostry, poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały. Zobaczcie, dwa sierpy, dwa sądy. Tu Bóg rzuca swój sierp i jakiś anioł, co to ogniem zawiaduje, też rzuca swój sierp. Co to za sąd? Mamy w tej scenie Syna Bożego ze swoim sierpem i jakiegoś anioła, który prosi Syna Bożego o to, by ten zapuścił sierp nad światem, ale mamy też jakiegoś innego anioła, który jest w świątyni, w niebie, i ten powiedział do jakiegoś anioła ogniem zawiadującego, żeby zapuścił swój sierp. Jest więc dwa sierpy. Sierp światłości i ciemności. W jednym doświadczeniu bada nas zarówno anioł, jak i demon. W jednym doświadczeniu przygląda nam się Bóg i szatan, i każdy szuka swojego podobieństwa. Czy w doświadczeniu trudnym okażemy się podobni do demonów, czy do aniołów? Kim się okazałeś, kiedy cię skrzywdzono? Szatanem czy aniołem? A ty, gdy przypomnisz sobie ostatnie doświadczenie, ostatni koszmar twojego życia, czy możesz powiedzieć, że nie było w tobie mściwości, nienawiści, nieprzebaczenia, urazy, pragnienia zemsty? Kiedy zostałeś lub zostałaś zraniona, tak jak ten owoc przecięta sierpem, co wtedy? Co wyszło na jaw z ciebie? Widziałeś swoje myśli? Widziałeś swoje modlitwy, uczucia? Co mówiłeś do Bogu? Może oskarżałeś Boga? A może prosiłeś Go o pomoc? A może wątpiłeś? A może miałeś wiarę? O, wtedy wszystko wychodzi na jaw. Powiedzmy do przykładu jednego i jedynego, że ktoś przed 20 lat lekceważył Boga. Żył sobie 20 lat i gwizdał na to wszystko, co Pan Bóg mówi. I miał to głęboko, nie powiem w jakim miejscu. Grzeszył. Teraz się nawrócił. doświadcza tego samego, że jego dziecko na przykład go lekceważy? Czy będzie go stać na 20 lat cierpliwości, jak Boga było stać na 20 lat cierpliwości? Jeśli tak, to okaże sprawiedliwość. 20 lat znoszenia lekceważenia ze strony własnego dziecka to jest trudne. Ale Bóg tyle samo cierpiał. Nie wiem, co ciebie spotkało w życiu, co było twoim sierpem. Każdy ma inny. Ale ważne jest, żebyś to zrozumiał lub zrozumiała, że zarówno Bóg, jak i szatan tobie się przyglądają. Dopatrują się w tobie podobieństw. Wykorzystaj tę chwilę cierpienia, aby dać siebie błysk, lśnienie, a nie ciemną maź nienawiści. Jest taki dzień w życiu każdego z nas, który jest gorszy niż noc. I to jest sąd światła i ciemności. Mam na myśli właśnie takie wydarzenie w twoim życiu, kiedy doświadczasz szczególnie ataku sił ciemności. Sierp tego anioła ognia wpada na ciebie. Bądź to przez cierpienie, przez chorobę, przez krzywdę, przez oskarżenie, przez wyjątkowo mocne pokusy, przez zdradę najbliższych, przez zło, które ścina nas jak sierp ścina wyrośnięte zboże. Ale w tym samym momencie doświadczamy wyjątkowego olśnienia duchowego. Przypomnijcie sobie, bracia i siostry, czy w takim właśnie momencie wstrząsu nie było tak, że rzuciło was wprost w objęcia Boga? Że to cierpienie jak katapulta wyrzuciło was wprost tutaj do świątyni. Tak było. Im bardziej atakuje mnie nieprawość, tym bardziej mogę się okazać prawy w świetle Boga. Im perfidniej zostałem zraniony, tym szlachetniej można na to odpowiedzieć. I to jest twoja szansa. Bo innej możesz nie mieć w życiu. Twoja szansa to jest to, że ktoś cię skrzywdzi. Bo wtedy możesz się zachować jak Jezus. A jak można inaczej Jezusa naśladować? Włosy sobie przefarbować na jego kolor? Brodę zapuścić? To nie jest coś, co wpuści mnie do nieba. Mnie wpuści tylko to, że ja się zachowam tak jak Jezus na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest szansa, krzywda. Krzywda nie tyle jest krzywdą, co szansą. Bo gdyby była tylko krzywdą, to Boga by nie było. Więc Bóg, jak taki poszukiwacz złota, stoi z sitem swoich łask nad tym zabłoconym rynsztokiem świata i w ten rynsztok zanurza to sito, wynurza, to ocieka, trzęsie. To jest doświadczenie. Wstrząs twojego życia. Jeśli jesteś błotem, wrócisz w ciemne dno. Jeśli jesteś złotem, zostaniesz w jego dłoniach, a on przetopi cię w najczystsze naczynie swojej miłości. Nie dziw się więc, że trzęsie twoim życiem albo trzęsło, albo zatrzęsie. W pierwszym liście świętego Piotra czytamy: umiłowani, tak Piotr mówi, temu żarowi, chodzi o doświadczenie, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, czyli to nie jest przypadek, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, czyli coś przypadkowego. Ale cieszcie się, dziwne, nie? Spotkało was doświadczenie, aby cieszcie się, czyli każde cierpienie jest szansą. Im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, o właśnie chodzi o to uczestnictwo w podobieństwie do Jezusa, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały, bo będzie jeszcze taki dzień Jego chwały. I to mówi, co jest najpiękniejsze w tym momencie i najważniejsze dla nas jako epilog tego mojego dzisiejszego mówienia. Mówi tak: czas bowiem, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. Czyli od kogo? Od tych najbliżej stojących Boga. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Ewangelii Bożej? Jeśli my tak cierpimy, sąd Boży, to jak będą cierpieć ci, którzy się śmieją na widok krzyża? A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, to gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik? Trudno nam żyć, ale to jest nasza droga sprawiedliwa. Trzęsie cię, obcina cię, rani cię to życie. Ale ty cały czas wszystko wykorzystaj, żeby tylko to podobieństwo do Chrystusa w każdej sytuacji w sobie odnaleźć. Bo patrzy na ciebie oko Boga, ale patrzy też na ciebie oko diabła. Amen.